radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Święty w wyznaniu wiary Kościoła Starożytnego poprowadzi ksiądz profesor Antoni Żurek. Kiedy i w jakich okolicznościach rozwinięty został w wyznaniu wiary artykuł o Duchu Świętym?
Jeszcze na soborze w Nicejskim w 325 roku o Duchu Świętym nie debatowano. Widocznie nie było to przedmiotem żadnej kontrowersji i nie widziano potrzeby dokonywania wykładni wiary w tym zakresie. W wyznaniu wiary uchwalonym przez ten sobór na ten temat zapisano krótko: wierzymy w Ducha Świętego. W Ducha Świętego wierzono i to zostało przypomniane, ale w szczegółowe wyjaśnianie ojcowie soborowi nie wchodzili. Również w dyskusjach posoborowych długo jeszcze do tej kwestii nie wracano. Debatowano nad kwestią Syna Bożego. Zastanawiano się nad Jego naturą oraz tajemnicą wcielenia. Powoli większość teologów nauczyła się dobrze wyrażać prawdę o prawdziwym bóstwie Syna Bożego. Znaleziono odpowiednie do tego terminy. Wtedy właśnie w większym stopniu zaczęto się interesować osobą Ducha Świętego i Jego rolą. Podejmowano próby wyjaśnienia Jego natury, miejsca i roli w Trójcy Świętej oraz roli w historii zbawienia. W Credo przy Duchu Świętym pojawił się dodatek, który mówił przez proroków. Oczywiście, tak jak to było w zwyczaju, szukano tekstów biblijnych mówiących o Nim. Ta ostatnia kwestia nie była bynajmniej prosta, bo Pismo Święte w tym względzie jest niezwykle hermetyczne i trudne do rozszyfrowania. Przy szczegółowej egzegezie odkrywa się często z zaskoczeniem, że o Duchu Świętym mówi ono w bardzo różnych kontekstach i przy użyciu bardzo wielu terminów, które często będą nazywane Jego imionami. Jak to często bywa i jak się zdarzało wielokrotnie w historii Kościoła, pierwsze spekulacje i wyjaśnienia okazały się błędne. Radykalne twierdzenia do niektórych teologów spotkały się ze zdecydowaną reakcją innych, którzy w pierwszej kolejności wykazywali błędy. Oficjalnych potępień, poglądów dokonywały synody. Dopiero w dalszej kolejności pojawiały się próby poprawnego wyjaśnienia tego zagadnienia. Zaczęło się więc tak, że grupa teologów w swoich dociekaniach doszła do wniosku, że Duch Święty nie jest równy Ojcu i Synowi. Sobór w Nicei, wypowiadając się na temat Trójcy Świętej, określił, jak wiadomo, współistotność Syna z Ojcem. Wynika z tego, że Syn jest zrodzony z Ojca. Natomiast o Duchu Świętym nigdzie nie zostało powiedziane, że został zrodzony. Ci teologowie, o których jest mowa, wyciągnęli z tego taki wniosek, cytuję: jeżeli Duch Święty nie został zrodzony przez Ojca, nie może mu być współistotny. Koniec cytatu. Tym samym nie jest równy w bóstwie Ojcu i Synowi. Taki wniosek zdawał się wynikać z analizy ustaleń soborowych. Tę grupę teologów nazwano albo Macedonianami, albo od nazwiska ich najbardziej znanego protagonisty, albo duchoburcami, gdyż kwestionowali prawdziwe bóstwo Ducha Świętego. Teolodzy, którzy wprost zaczęli kwestionować równość Ducha Świętego z Ojcem i Synem, podpierali się argumentami z Pisma Świętego. Miały one różny walor i różny charakter. Zacznijmy od tego, że powoływali się na miejsca, w których Pismo Święte mówi o Ojcu i Synu, a brak wzmianki o Duchu Świętym. Na tej podstawie wnioskowali, że pominięcie Ducha Świętego wynika z racji różnicy w istocie. Następnie powoływano się na wieloznaczność terminów, które służyły do określenia Ducha Świętego. Przykładem może być wielokrotnie tutaj już przytaczany termin pneuma. Są miejsca w Piśmie Świętym, gdzie słowo to oznacza stworzenie, gdzie indziej anioła. Inne z kolei teksty biblijne wymieniają po Ojcu i Synu aniołów, a więc stworzenie. W liście świętego Pawła do Tymoteusza czytamy na przykład: zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów. Święty Paweł zdaje się zastępować Ducha Świętego stworzonymi aniołami. co może sugerować, że jest on tylko stworzeniem i tylko jakimś aniołem. Nie jest zatem współistotny Ojcu i Synowi. Takich tekstów można znaleźć więcej. Duchoburcy powoływali się również na inny rodzaj tekstów biblijnych, zwłaszcza Nowego Testamentu. Bazując na greckich tekstach, akcentowali różnice w przyimkach używanych przy Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Jako przykład można wymienić tekst z listu do Koryntian, gdzie czytamy: istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało. Koniec cytatu. Jasne, według duchoburców, zostało tu powiedziane, że od Ojca przez Syna wszystko powstało, a w dodatku nie ma wcale mowy o Duchu Świętym. Na podstawie tych i podobnych twierdzeń zaczęto kwestionować zasadność oddawania chwały Duchowi Świętemu w taki sam sposób jak Ojcu i Synowi. Uzasadniano to również tym, że gdyby Duch Święty miał mieć boską, niestworzoną naturę, musiałby być albo drugim Synem Bożym, czyli bratem Chrystusa, albo też pochodzić od Ojca, czyli być wnukiem, mówiąc obrazowo, Boga Ojca.
Kto wystąpił jako pierwszy w demaskowaniu błędów duchoburców?
Te poglądy bardzo szybko zostały określone jako błędne. Najpierw zareagowali znani teologowie IV wieku. Jako pierwszy w obronie bóstwa Ducha Świętego wystąpił święty Atanazy z Aleksandrii. Był on świadkiem obrad soborów Nicei, bo był tam jako sekretarz biskupa Aleksandra z Aleksandrii. Kilka lat później został wybrany na jego następcę. Z tej pozycji bronił najpierw ustaleń soboru odnośnie syna, bo powstały kontrowersje wokół terminów współistotny. Kiedy pojawiły się błędne twierdzenia dotyczące Ducha Świętego, biskup Atanazy również zareagował. Jak już zostało powiedziane, duchoburcy podpierali się tekstami Pisma Świętego. W ten sam sposób należało im odpowiedzieć. Biskup Atanazy pokazał im, powołując na inne teksty biblijne, że Duch Święty nie może być ani stworzeniem, ani aniołem. Bo przecież święty Paweł mówi, tu cytuję: Duch Święty jest z Boga, w liście do Koryntian. On uświęcał sprawiedliwia w tym samym liście. Działa razem z Ojcem i Synem, w liście do Tytusa. Takich tekstów, gdzie jest wprost mowa o Duchu Świętym działającym na równi z Ojcem i Synem, jest dużo więcej. Jednym słowem, nie może on być stworzeniem. Natomiast gdy w Piśmie Świętym pojawia się inny termin, który można określać Ducha Świętego, to należy dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście o niego chodzi. Bo istotnie, takie pojęcie, jak już ta wspomniana pneuma, może czasem wskazywać na Ducha Świętego, ale kiedy indziej może oznaczać po prostu wiatr. Jak odróżnić jedno od drugich? Biskup Atanazy znalazł taki klucz. Otóż w wersji greckiej Pisma Świętego inny jest sposób zapisywania tego słowa wtedy, gdy jest mowa o Duchu Świętym, a inna, gdy w innym znaczeniu. Nie miejsce tutaj na to, by te kwestie szczegółowo wyjaśnić, tym bardziej, że w języku nie można tego w polskim tego zastosować, ale wystarczy mieć to na uwadze. Niektórzy ten typ argumentacji nazywają lingwistycznym. W teologii egzegezie wczesnochrześcijańskiej był on stosunkowo często stosowany. Święty Atanazy miał też argument dogmatyczny. Wykazywał, że kiedy w Piśmie Świętym jest mowa o Duchu Świętym, to zawsze jest on stawiany na równi z Ojcem i Synem. Działa na równi z Ojcem i Synem. Innymi słowy, przynależy do świata niestworzonego, a to jest prerogatywą tylko Boga. Wreszcie, skoro chrzest z polecenia Chrystusa ma być udzielany w imię Ojca i Syna i Ducha, to nie można tych osób rozłączać. Tak więc święty Atanazy w sposób, można powiedzieć, naukowy wykazywał równość w bóstwie Ducha Świętego z Ojcem i Synem. Nie umiał natomiast wyjaśnić, czym się różnią, albo lepiej powiedzieć, nie znalazł terminu, który by tę różnicę jasno wyrażał. Jedynie co znalazł, to tekst z Ewangelii według świętego Jana, który mówi, że Duch Święty pochodzi od Ojca. Nie umiał jednak tego wyjaśnić i tym się nie zajmował. Wolał mówić, że jest to tajemnica, którą być może poznamy wieczności.
Święty Atanazy był jedynym znaczącym ojcem Kościoła broniącym bóstwa Ducha Świętego?
Tego zadania podjął się współczesny świętemu Atanazemu, nieco od niego młodszy biskup cezarejski w Kapadocji, święty Bazylii zwany Wielkim. Użył również podobnej argumentacji. Jest on autorem pierwszego dzieła poświęconego specjalnie Duchowi Świętemu. Traktat ten nosi tytuł o Duchu Świętym. Święty Bazylii postawił sobie za cel uzasadnić prawdę o równości trzech osób bożych. Wśród ówczesnych mu teologów katolickich modna stała się formuła: jedna jest natura i trzy osoby, albo z grecka hipostazy. To twierdzenie należało uzasadnić i tego podjął się święty Bazylii. O ile jedność natur Ojca i Syna była już teologicznie udowodniona, należało znaleźć argumenty przemawiające za ich równością co do natury Ducha Świętego i odpowiednio to wyrazić. Historia powstania dzieła Bazylego Wielkiego jest bardzo pouczająca dla tej całej debaty o Duchu Świętym. Podczas jednej z uroczystości w Cezarei Kapadockiej, gdzie obecnie byli biskupi z całej tamtejszej metropolii, biskup Bazylii użył świadomie w liturgii nowej doksologii, czyli zakończenia modlitwy, która zabrzmiała: chwała Ojcu z Synem wraz z Duchem Świętym. Istotnie było użycie spójnika z. Oznaczało to zrównanie w chwale wszystkich trzech osób. Część biskupów zaprotestowała i domagała się od biskupa Bazylego wyjaśnień. I w odpowiedzi na ich żądanie napisał wspomniany traktat. W traktacie autor wyjaśnia nie tylko tę kwestię. Starał się wyjaśnić wszystkie trudności dotyczące wiary w Ducha Świętego. Doksologia, o którą wybuchł spór, stanowiła punkt wyjścia i najważniejszą z wielu kwestii podjętych przez Bazylego Wielkiego, ale oprócz niej poruszał wiele innych. Wszystkie starał się rozwiązać czy też wyjaśnić w oparciu o źródła biblijne i tradycje Kościoła. W obronie swojej doksologii powołał się przede wszystkim na nakaz misyjny Chrystusa. Nakaz, jak pamiętamy, brzmiał, żeby chrzcić narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrystus wymieniał trzy osoby boskie w sposób równorzędny. Kościół tę zasadę przyjął, czego dowodem jest znak krzyża czyniony na czele, błogosławieństwa, których się udziela w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bazylii dla potwierdzenia swojej tezy powołał się na wiele znanych, szanowanych biskupów z dalszej i bliższej przyszłości. Wszyscy oni takie właśnie formuły używali przy chrzcie i błogosławieństwach. Jego zdaniem świadczy to o powszechnej zastosowaniu w Kościele tej formuły. Jest ona poprawnie teologiczna, bo wskazuje na równość wszystkich trzech osób bożych, a co za tym idzie, dowodzi u Bazylii, należy im się też ta sama cześć. Choć nie mówił tym razem o tej samej naturze, to ta sama cześć na to wskazywała. W ten sposób wyraźnie identyfikował te dwa terminy. Ta sama cześć, homotomia, jak to się z grecka nazywa, z tą samą naturą, homousia. Tak więc całkiem uprawomocnione jest użycie zaimka z między poszczególnymi osobami Trójcy Świętej. Według Bazylego z całą pewnością, tu cytuję, Ducha wzywa się razem z Panem w ten sam sposób, jak i Syna z Ojcem. Doksologia stosowana przez świętego Bazylego Wielkiego powszechnie przyjęła się w liturgii i dziś bez żadnych obaw mówimy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wprawdzie z zastąpiono przez i, ale myśl została ta sama.
Nauka świętego Bazylego Wielkiego spotkała się z jakimś odezwem w Kościele?
Pneumatologia Bazylego Wielkiego propagowali i pogłębiali jego bliscy współpracownicy Grzegorz Nazianzu i Grzegorz Nysy. Traktat Bazylego Wielkiego został bardzo sprawnie upowszechniony na wschodzie. Zaczęto nad nim dyskutować i jego ustalenia wprowadzać do kościelnego nauczania. Najlepszym tego dowodem jest Sobór w Konstantynopolu w 381 roku. Został on zwołany zaledwie kilka lat po publikacji traktatu świętego Bazylego. Biskupi, zaproszeni przez cesarza na ten sobór, podjęli próbę określenia wiary Kościoła w Ducha Świętego. Do istniejącego już symbolu nicejskiego dodano rozbudowany artykuł poświęcony trzeciej osobie Trójcy Świętej. Na soborze w Konstantynopolu krótkie zdanie soboru nicejskiego o Duchu Świętym zostało rozwinięte dodaną, tu cytuję, wierzę w Pana, Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, którego należy czcić i wielbić wraz z Ojcem i Synem, który przemawiał przez proroków. To zdanie odnosiło się wprost do Ducha Świętego. W późniejszym okresie zostało ono nieco przeredagowane i na stale weszło do kredo nicejsko-konstantynopolitańskiego. Sformułowania zostały starannie dobrane i dlatego każde z nich należy przeanalizować. Trzecia osoba Trójcy Świętej została tam nazwana Duchem Świętym, a więc zgodnie z utrwaloną już tradycją. Jednak w przypadku Ojca i Syna wyraźnie powiedziano w jednego. Mówimy, wierzymy w jednego Boga Ojca oraz w jednego Pana Jezusa Chrystusa. W przypadku Ducha Świętego tego nie ma, choć w niektórych symbolach chrzcielnych z tego okresu takie słowo się pojawia. Nie sposób przypuszczać, by ojcowie soborowi o tym nie wiedzieli. Mieli więc konkretny zamiar w tym, żeby to słowo pominąć. Zamiast tego użyto określenie święty, co można odczytać jako podkreślenie tej samej właśnie kwalifikacji. Bóg jest z natury świętej, można odczytać zamiar ojców soborowych. Jest to świętość, która jest właściwością boskiej natury i jednocześnie w przypadku trzeciej osoby Bożej stanowi jej istotę jej działania. Tak jak Ojciec stwarza, Syn zbawia, to Duch uświęca. Jest źródłem świętości dla bytów stworzonych. Znamienne, że Sobór w Konstantynopolu zaraz dodał artykuł o Kościele i chrzcie bez uprzedzenia ich formułką wierzymy. Ja bym chciał wskazać, gdzie i jak ten Duch Święty uświęca. Drugie dodanie to jest Pan, albo jak w niektórych wersjach, który jest Panem. Duch nie został nazwany Bogiem, ale Panem. Być może dlatego nie użyto terminu Bóg, bo nigdzie w Piśmie Świętym tak nie został nazwany. Dla pełności warto dodać, że również święty Bazylii, o którym co dopiero była mowa, w całym swoim traktacie też unika nazywania Ducha Duchem Świętym i Duchem Bogiem. Dla pełności warto dodać, że również święty Bazylii, o którym była to co mowa, w całym swoim traktacie też unika nazywania Ducha Świętego Bogiem. Jednak rzeczownik Pan jest równoważny, a w dodatku ma swoje korzenie biblijne. Potwierdzeniem Jego boskości jest drugi rzeczownik, Ożywiciel. W Piśmie Świętym jest mowa o Duchu, który daje życie, albo o Duchu ożywiającym. W ten sposób zostaje ukazana radykalna różnica między Duchem Świętym a stworzeniami. On ożywia, bo posiada życie sam ze swej natury, a wszystkie stworzenia życie otrzymują. Następnie ojcowie zapisali, który od Ojca pochodzi. Proszę zauważyć, że w orzeczeniach soborowych w 381 roku jest mowa o pochodzeniu tylko od Ojca, a nie, jak dziś mówimy, od Ojca i Syna. Ten dodatek pojawił się później i trzeba będzie nad nim jeszcze tutaj trochę porozdebatować. Pochodzenie od Ojca jest wyróżnikiem Ducha Świętego. Syn jest zrodzony przez Ojca, a Duch Święty pochodzi od Ojca. Samo sformułowanie o pochodzeniu od Ojca ma swoje podstawy w Piśmie Świętym. Wyraża na swój sposób współistność Ducha, ponieważ Duch wywodzi się ze źródła boskości, tłumaczy jeden ze współczesnych komentatorów tego tekstu. Termin okazał się trudny do wyjaśnienia i w czasach posoborowych zaowocował wieloma interpretacjami, a następnie kontrowersjami, które podzieliły i dzielą do dziś chrześcijan. Prawdziwe bóstwo Ducha Świętego i Jego równość w naturze z Ojcem i Synem zawiera się też w zdaniu, którego należy czcić i wielbić wraz z Ojcem i Synem. Wprawdzie otrzymał on później nieco zmienioną szatę słowną, ale sens pozostał ten sam. Równość w czci wyrażała wiarę w tożsamość natury wszystkich trzech osób Trójcy Świętej. Czasem tę równość wyrażano przez spójnik z, kiedy indziej przez i, ale treść pozostała ta sama. W liturgii tym zwrotem kończono modlitwy i dla potrzeb właśnie liturgii formułę tę modyfikowaną bez zmiany treści. Najmniej trudności sprawia ostatni człon artykułu poświęcony Duchowi Świętemu. Brzmi on, to już formuła znana, który mówił przez proroków. Jak już zostało wspomniane, chrześcijanie od samego początku byli przekonani o profetycznej roli Ducha Świętego. On w ich przekonaniu działał w prorokach. Jego dziełem jest Pismo Święte. Stąd mowa o natchnieniu Pisma Świętego. On też odsłania prawdę o Synu Bożym. Ogólnie rzecz można, że ojcom Kościoła dużo łatwiej było mówić o działaniach Ducha Świętego i jego roli w historii zbawienia, bo na ten temat stosunkowo łatwo można było znaleźć informacje w Piśmie Świętym.
Nauka Soboru Konstantynopolitańskiego I została przyjęta?
Ustalenia soborowe stanowiły katolicką wykładnię wiary w Ducha Świętego. Ugasiły spory i błędne stanowiska, ale wielkiej debaty nie wzbudziły. Najlepszym tego dowodem jest to, że o tym credo długo w ogóle nie mówiono. Szerzej rozpropagowano go dopiero 70 lat później po soborze w Chalcedonie w 451 roku. Może to dowodzić, że ta prawda wiary katolickiej albo nie budziła głębszych kontrowersji, albo jest na tyle trudna, że nawet teologowie odczuwali lęk przed jej zgłębianiem. Nie znaczy to jednak, by takich śmiałków nie było w ogóle. Tym bardziej, że jednak nawet duszpasterskie potrzeby wymagały znalezienia rozwiązań w tym względzie. Byli jednakowoż biskupi, którzy po soborze w Konstantynopolu próbowali naukę o duchu pogłębiać i przynajmniej propagować i utrwalać. Do takich należy zaliczyć brata Bazylego Wielkiego, świętego Grzegorza, biskupa Nysy. W swojej działalności duszpasterskiej, a więc w homiliach i kazaniach, jak również w traktatach ściśle teologicznych, utrwalał prawdę o bóstwie Ducha Świętego oraz starał się rozwiązać poprawne formuły oddawania czci Duchowi Świętemu, chociaż przez poprawną doksologię. Szczególnym wkładem świętego Grzegorza z Nysy w katolicką pneumatologię jest pogłębienie nauki o pochodzeniu Ducha Świętego. Już u świętego Atanazego, jak już było powiedziane, pojawiła się formuła o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca. Sobór w 381 roku tę formułę powtórzył. To miało być, jak się wydawało, sposób na wyjaśnienie różnicy między drugą a trzecią osobą Trójcy Świętej. Mimo początkowego optymizmu, problem jednak nie został rozwiązany, bo gdy się lepiej zastanowić, to zrodzenie, o którym jest mowa w przypadku Syna, jest też rodzajem pochodzenia. Kwestia znalezienia różnicy nadal pozostaje. Brak również określenia relacji Syna i Ducha Świętego. Grzegorz z Nysy starał się ten problem wyjaśnić. Zwrócił uwagę na znajdujące się w Piśmie Świętym określenie Duch Chrystusa. Połączył tekst o pochodzeniu Ducha Świętego z tym określeniem i wyszło mu, że Duch Święty pochodzi od Ojca i jest Duchem Chrystusa. Takie połączenie ukazuje jedność wszystkich trzech osób Bożych. Jednocześnie jedność tak rozumiana zdaje się wskazywać na podwójne pochodzenie, jakie można dostrzec w Trójcy Świętej. Syn pochodzi bezpośrednio od Ojca, bo jest zrodzony. A Duch Święty, tu cytuję, chociaż także pochodzi od Ojca, to jednak przez pośrednika, którym jest właśnie Syn. Koniec cytatu. W dalszym dowodzeniu prowadzi to do następujących konkluzji. Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna. Grzegorz z Nysy tłumaczył to na wiele sposobów, a w wersji bardziej przystępnej wyglądało to tak. Cytuję. Należy zatem pojmować moc Bożą, która bierze swój początek od Ojca, rozwija się przez Syna i znajduje swoje dopełnienie w Duchu Świętym. Koniec cytatu. Dla wyjaśnienia tej formuły biskup Nysy przywoływał przykład zapalania pochodni albo świec. Płonąca pochodnia użycza swego światła drugiej, a następnie trzeciej. W ten sposób Światło z pierwszej dociera do trzeciej poprzez pośrednią, chociaż wciąż jest to to samo światło. Przykład ten był o tyle bardziej uzasadniony, że w wyznaniu wiary nicejsko-konstantynopolitańskim w artykule dotyczącym Syna jest określenie światłość ze światłości. Formułę używaną przez Grzegorza z Nysy została przyjęta później w kościele greckim i do dzisiaj jest stosowana w kościele prawosławnym. Natomiast w kościele łacińskim przyjęta została inna tradycja zapoczątkowana przez świętego Augustyna. Ten największy łaciński ojciec Kościoła w swoim monumentalnym dziele o Trójcy Świętej przyjął dogmatyczne ustalenie, że Duch Święty wspólnie pochodzi od Ojca i Syna. Doszedł do takiego wniosku po analizie tekstów biblijnych. Zastanawiał się nad wydarzeniem odpowiedzianym przez ewangelistów o ukazaniu się Chrystusa uczniom po zmartwychwstaniu. Jak wiadomo, Chrystus przyszedł do nich i tu cytuję, tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Kiedy ten tekst połączy się ze znanym już nam tekstem o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca, to wniosek może być dość oczywisty. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Rzecz jasna, termin pochodzi nie ma znaczenia czasowego, podobnie jak zrodzenie Syna, bo wszystko odbywa się poza czasem. Analizując inne wypowiedzi Pisma Świętego, dość łatwo można znaleźć dowód na to, że Duch Święty nazywa się Duchem Ojca i Syna. Dla świętego Augustyna te wypowiedzi stanowią podstawę do stwierdzenia, kiedy mówi się o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca, to trzeba rozumieć to w taki sposób, że pochodzi on również i od Syna. W dalszych spekulacjach teologicznych święty Augustyn starał się wyjaśnić różnicę, jaka zachodzi w pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca, a w pochodzeniu od Syna, i wymyślił termin principialiter, co można tłumaczyć jako przede wszystkim albo głównie. W ten sposób, jego zdaniem, Duch Święty pochodzi od Ojca przede wszystkim, bo to Ojciec jest przyczyną główną, a wspólnie, czyli komuniter, od Ojca i Syna. Są to jednak bardzo subtelne rozróżnienia. Powołać się na nie tutaj można przede wszystkim po to, by uświadomić, jak skomplikowana jest to materia i jak trudno w języku ludzkim ją wyrazić. Sam święty Augustyn, kończąc swój traktat, napisał: zaiste bardzo trudna to rzecz w tej współwiecznej, równej, bezcielesnej, niematerialnej i nierozdzielnej Trójcy odróżnić zrodzenie od pochodzenia.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Święty w wyznaniu wiary Kościoła Starożytnego poprowadził ksiądz profesor Antoni Żurek. Na zakończenie pytanie konkursowe. Gdzie oficjalnie pojawiło się określenie Duch Święty pochodzi od Ojca? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gość.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.